Cześć, witajcie na napisach końcowych i dzisiaj mamy dla Was nasze growe Q&A, bo już od pewnego czasu nie było. I po prostu odpowiemy sobie dzisiaj na Wasze pytania, które na nas czekają. Nie mamy chyba żadnego innego segmentu.
Właśnie
mamy w końcu.
Kurczę, no bo czy coś się wydarzyło ważnego? Wydarzyły się rzeczy, ale omawialiśmy je chyba albo w newsach, albo gdzieś tam. No,
miałeś news o CD Action, możesz powiedzieć news o CD Action, bo bardzo Cię poruszył.
Okej, to mamy follow-up w takim razie. Nie, no nie poruszył mnie jakoś bardzo. Znaczy ja jestem bardzo ciekaw, bo tak, jakiś czas temu mówiliśmy oczywiście o tym, że CD Action radzi sobie coraz gorzej i że szykuje się tam, no, szykuje się upadek generalnie. Ostatnio dostaliśmy informację o tym, że pojawił się jakiś nowy inwestor, który zamierzałby zainwestować w ten tytuł, ale jednocześnie jakby obok samego pisma miałby zainwestować też w stronę internetową i generalnie no, wprowadzić CD Action w XXI wiek w 2020 roku. I no, wielu fanów się oczywiście ucieszyło. Wyszedł kolejny numer, nie? Zdaje się kolejny numer magazynu. Wielu fanów się ucieszyło z tego powodu, a mnie zastanawia bardziej to, czy to nie jest troszkę przedwczesna radość tych fanów, którzy liczą na to, że magazyn zostanie, bo ja mam wrażenie, że to jest troszkę na pożyczonym czasie, w sensie, że jeśli ktoś przychodzi, inwestuje pieniądze w to, żeby i od razu mówi, że będzie serwis internetowy i tak dalej, to zastanawiam się, czy to nie jest kwestia tego, żeby po prostu poświęcić trochę czasu na tę konwersję teraz z ludzi z magazynu do internetu, tak? Żeby to nie było na zasadzie okej, zamykamy to wszystko od razu, ale macie stronę, bo to by było troszkę przyjęte, no mam wrażenie, niezbyt pozytywnie, ale na takie, wiecie, stopniowe przyzwyczajanie ludzi, że jak będziecie chcieli treści od nas, to jednak lepiej sięgnąć do internetu. Na zasadzie, że wiecie, będziemy mieli na przykład recenzję w magazynie, ale będzie informacja o tym, że więcej jakby jeszcze szersza, powiedzmy, szersze omówienie będzie na przykład w internecie, nie? Bo mam wrażenie, że no kurczę, to nie jest też tak, że CD Action samo z siebie było źle zarządzane. Znaczy, trochę też, nie? Przez to, że nie zainwestowali w te nowe, powiedzmy, środki przekazu. Ale też jakby sama branża wymiera, tak? Sam rynek prasy dotyczący gier wideo umiera siłą rzeczy, no bo nie jest w stanie konkurować z internetem, więc zastanawiam się to, czy to nie oznacza, że po prostu ktoś chciał zainwestować bardziej w markę, aniżeli w samo czasopismo, tak jak pewnie wielu fanów by sobie życzyło.
Wiesz co, no, wydaje mi się, że dobrze, że ktoś chciał zainwestować w markę, nawet jeśli będzie ją rozwijać inaczej niż do tej pory była rozwijana, zwłaszcza, że no jakby my też w naszym materiale mówiliśmy, że ten potencjał właśnie, nie wiem, właśnie braku aktualnej, nowoczesnej strony internetowej, no, czy braku CD Action, nie wiem, na jakichś innych platformach, typu na przykład YouTube, no to był wyraźny taki brak, no już patrząc na to, gdzie dziś jesteśmy, gdzie dziś jest dziennikarstwo growe, gdzie dziś większość tych treści jest konsumowana. Więc nawet jeśli czasopismo będzie takim trochę, taką trochę pamiątką, tym takim trochę może dodatkiem właśnie dla tych osób, które bardziej z sentymentu wspominają, które gdzieś tam się na tym CD Action wychowywały, może właśnie czasopismo pójdzie bardziej w tę taką publicystykę, która niekoniecznie musi być tak super na bieżąco, czyli na przykład, no nie wiem, właśnie nie będzie tam już newsów na przykład, tylko na przykład newsy będą na stronie, no a tam jasne, pewnie będą recenzje, bo recenzje to jest zawsze dobry temat, ale no właśnie jeśli, nie wiem, recenzja jest powiedzmy dosyć pogłębiona, to nie musi być jakby rozchwytywana wyłącznie na premierę, później też może być atrakcyjna, no plus właśnie może to będzie moment, że będzie można pociągnąć bardziej te jakieś felietony, bardziej jakieś przemyślenia, jakieś wspominki, jakieś taką właśnie szersze spojrzenie na tematykę grową, no bo tu jest jakby ogromne pole, w którym można się poruszać. No CD Action ma ten zespół dziennikarski taki już sprawdzony, tak, od wielu lat siedzący w tej branży, od wielu lat piszący o grach, więc no nie wiem, dla mnie na papierze to brzmi niegłupio i wydaje mi się, że jest jedną z takich nielicznych jakby kroków, które faktycznie mają szansę się powieść. Jakby, no zobaczymy, czy tak będzie, zobaczymy, jakie tak faktycznie będzie to podejście, no bo my tu sobie dużo gdybamy. Ale wydaje mi się, że jeśli by podejść do tego tak z głową i faktycznie dobrze te akcenty porozkładać, to mogłoby się to powieść. A jednak fajnie mieć tę markę, która już coś znaczy, która dla no, całej masy graczy i młodszych, i starszych gdzieś tam w ich pamięci jest, niż na przykład próbować całkowicie od zera. Czy to z serwisem, czy to z jakimś tam czasopismem.
Też mi się wydaje, że to może być kwestia wygaszania tego właśnie tego czasopisma. Aczkolwiek, jak sobie myślę, to tak z utrzymywanie w dzisiejszych czasach czasopisma z niewielkim nakładem, to nie są jakieś strasznie wielkie pieniądze. Więc jakby sobie wyobrażam, że jeżeli pojawiłby się inwestor, który ma naprawdę sporo hajsu, to zrobić właśnie z czasopisma taki bardziej produkt ekskluzywny z właśnie niewielkim nakładem, wiecie,
bez tylko gier,
dla
może
tych zagorzałych, bez gier, tylko dla tych zagorzałych fanów. to dalej wydaje mi się jest jeszcze jakaś szansa, jeżeli ta marka będzie żyła w inny sposób. Chociażby właśnie felietony i te dłuższe teksty mają taki sens, że jakby cały czas jakby papier istnieje, na przykład w przypadku książek. Jasne, są audiobooki, e-booki, ale ludzie dalej lubią trzymać w ręku papierową książkę i sobie ją czytać. Nie wiem, jak jeszcze wyjeżdżają w te 3 miejsca na świecie, gdzie nie dociera internet. No to już w ogóle.
Nie, są czasopisma o książkach, to już w ogóle jest taka nisza niszy, nie?
I w tym momencie właśnie, no, newsy nie mają sensu żadnego w prasie w tym momencie. Na pewno nie w prasie, która nie wychodzi codziennie, a newsy, zakładając, że nie ma pandemii koronawirusa, generalnie są codziennie. Więc jakby tego absolutnie nie widzę, ale właśnie jakieś takie naprawdę dłuższe teksty, które traktuje się jako właśnie taka lektura już bardziej growa niż tylko sprawdzić, co tam gorącego w świecie. Mówię, w ramach takiego naprawdę ekskluzywnego takiego materiału wydaje mi się, że mogą mieć rację bytu, ale absolutnie widzę, że jeżeli ktokolwiek kupił i zainwestował pieniądze, no to nie wierzę w to, że zainwestował, bo sentyment i chce utrzymać w takiej formie, w jakiej było. To się w żaden sposób nie kalkuluje, nie opłaca i jeżeli są fani tego czasopisma, no to nie wierzę w to, że nie ulegnie, nie będzie tam drastycznych zmian albo kompletnego wygaszania, albo jakiejś redukcji, albo czegoś takiego. No muszą być na korzyść internetu, bo inaczej to ktoś właśnie stwierdził, że ma za dużo pieniędzy i sobie lubi je wyrzucać w błoto. No,
tak patrzyłem, żeby tutaj czy coś się zmieniło od tego czasu, jak ja sprawdzałem te newsy. No i jakby nie, no w sensie tytuł został sprzedany przez Bauera agencji Fantasy Expo. Tylko, że ja coś słyszałem i to chciałem się upewnić, że ma jakiś crowdfunding też wejść w grę, więc jakby to nie jest tak, właściciel z
Tak. Pojawiły się, już widziałem na Facebooku reklamy, że hej, zainwestuj w CD Action i tak dalej, więc widziałem.
Fantasy Expo reklamuje się jako agencja gamingowa oferująca doradztwo dotyczące marek, kampanie sprzedażowe, marketingowe, także organizacje imprez tematycznych. Ja bym się nie dziwił, gdyby jakby strategia była taka: kupimy tę markę, poprowadzimy ją trochę, a potem może ją sprzedamy komuś, kto za większe pieniądze, bo bardzo jest masa takich tworów, które działa w ten sposób. Ale miejmy nadzieję, że nie. Natomiast
crowdfunding to też jest jakaś opcja, może jest wystarczająco dużo zagorzałych fanów, którzy wychowali się na CD Action z grubym portfelem, którzy na przykład by chcieli utrzymać to czasopismo, ale coś mi się nie chce wierzyć w to.
Nie wiem, znaczy crowdfunding wydaje mi się, że ma tu o tyle potencjał, na przykład wiecie, no jest cała ta gałąź tych gier, które no nie miały początkowo żadnego poważnego inwestora, które bazowały gdzieś tam na nostalgii, które właśnie na crowdfundingu uzbierały dużo większe sumy niż nawet początkowo twórcy zakładali, tak? No tak zaczynały Pillarsy, tak zaczynało Original Sin, gdzie nawet jeśli później ten inwestor się pojawiał, no to jednak crowdfunding, no to ogromny jakby budżet zapełnił twórcom na start, więc wydaje mi się, że jeśli robisz projekt, gdzie jest silna ta wartość sentymentalna i gdzie jest właśnie duża grupa ludzi, która no pamięta to, gdzieś tam by chciała dorzucić jakąś cegiełkę, to ma to szansę powodzenia, tak mi się wydaje, no. Zobaczymy.
No w sumie Pixel zaczynał od crowdfundingu, nie? Tego troszkę tam było kontrowersji związanych z tym, że to był crowdfunding na powrót tego Secret Service, nie? Tylko, że no...
Nie pomylcie znowu, bo znowu przyjdzie ktoś, kto będzie bardzo rozpaczał w komentarzach.
Ja pozdrawiam pana naczelnego, bo poznałem. W każdym razie, no tam była oczywiście ta cała drama związana z tym, że po dwóch numerach się nagle to zamieniło, jakby te nowe Secret Service się zamieniło w Pixela, no ale to był jakby od tego się zaczęło, nie? Więc może tutaj też. Jakby, wiecie, to sprawi, że CD Action oficjalnie stanie się magazynem dla starych ludzi, nie? Jakby już wiem, że jest.
Tak.
Ale oficjalnie, nie? Na zasadzie, że no to dobra, to już nie mamy co gonić za tymi młodymi, to zróbmy teraz magazyn, na który pieniądze będą wydawać ci starsi, tylko ze względu sobie na sentyment. Nie?
Magazyn jest formą dla starych ludzi.
No, to
jakby
prawda.
Tworzenie magazynu dla młodych ludzi wydaje mi się pomysłem dość chybionym. Może właśnie ta strona będzie dla młodych ludzi. Będziemy mieć młodzi ludzie na lewo, starzy ludzie na prawo.
No zobaczymy, no nie wiem. Moja teoria jest taka, że po prostu jeśli faktycznie, wiecie, jeśli faktycznie to Fantasy Expo ma plan na to, a nie zamierza po prostu, wiecie, wydoić marki i sprzedać, to moja teoria jest taka, że po prostu, że będą próbowali przejść na ten serwis jednak. Bo wydaje mi się, że na serwis internetowy byłoby jeszcze miejsce. Znaczy, no mamy, wiecie, z takich wiodących serwisów, które faktycznie, wiecie, z których faktycznie się można dużo dowiedzieć i gdzie piszą ludzie, którzy się znają na rzeczy, no to Gronline są i co jeszcze?
Nie wiem, dla mnie gry online zawsze były tą taką Wikipedią, gdzie po prostu sprawdzę sobie, kiedy gra wyszła.
Nie, no to też, jest, nie? Ale
to tyle, tam jest publicystyka normalnie, tak?
No tak, mają newsy i tak dalej. Natomiast poza tym nie bardzo, nie? Ja jak sprawdzam jakieś newsy growe, no to nawet nie wchodzę na polski serwis, tylko wchodzę na, nie wiem, Eurogamer na przykład. Eurogamer był w Polsce i chyba się zwinął z czasem, nie? Więc, a może jak się zwinął, to oznacza, że nie ma, zobaczymy, nie mam pojęcia. Ale mam wrażenie, że no, to może jest jakiś kierunek w sumie, nie? Jakby trudniej by było założyć serwis od zera, nie? Po prostu. A tutaj już będzie jakaś marka za tym stała, więc to wie. No dobra, i jeśli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, no mówię, no Last of Us już gadaliśmy o tych kontrowersjach związanych z tym tytułem, gadaliśmy o tych Avengers nowych.
Może zaznaczmy, że jak przyjdziecie do Last of Us, to będzie
już
materiał,
bo
pewnie mogą pojawić się pytanka o to.
No, to prawda. Co tam jeszcze? Wyciekł, słuchajcie, niespodzianka, Assassin's Creed...
Valhalla wygląda tak samo jak Assassin's Creed Odyssey.
No to ja nie jestem zdziwiony, bo troszkę to zakładałem, szczerze mówiąc.
Podoba mi się krajobrazowo, bo ja dosłownie włączałam na 5 minut, a potem zasnęłam. To wiele mówi, bo nic się nie działo, po prostu pani jechała na koniu, no ładnie jechała na
bo
tym
to
koniu.
To nie tak, był przygotowany gameplay.
Fajnie się działa, nie? No wiadomo, ale no podoba mi się, że tak powiem, nie wiem, paleta kolorów, podoba mi się, że to taka była jesienna sceneria, tak zamyślę, kurczę, w sam raz. Tak jak
no starczy tego słońca, nie?
Będzie, no, w Egipcie to w ogóle po prostu pustynia, później w tej Grecji, no też tak raczej ciepło, a tu wreszcie, kurczę, taka złota polska jesień, no, na tej północy.
No, taki klimat, który kiedyś u nas był w Polsce. Nie?
No, już teraz to jest tydzień góra takiej pogody, jeśli dobrze pójdzie.
Co tam jeszcze? Był ten nowy zwiastun Cyberpunka i fragmenty gameplayu i tak dalej, ale to, szczerze mówiąc, to nie wiem, nie nastawiam ani pozytywnie, ani negatywnie. No, to jakby, to więcej tego samego, co mieliśmy wcześniej. Ja wciąż nie jestem w stanie sobie za bardzo wyobrazić, jak ta gra będzie wyglądać jakby w akcji, bo to, co tam jest pokazywane, wygląda super. I tylko, że trudno mi uwierzyć, że każda misja będzie wyglądać w ten sposób. Masz 30 różnych dróg do wyboru i możesz po prostu, wiesz, robić masę rzeczy. I to, nie wiem, większość rzeczy, które widzieliśmy, wygląda jako skryptowana, więc mam nadzieję, że po prostu gra jak wyjdzie, to mnie zaskoczy i faktycznie będzie, wiecie, poziom wyżej niż to, co mieliśmy do tej pory. Na razie zostanę sceptyczny trochę.
Dużych premier teraz, bo mówiliśmy o Avengers, mówiliśmy o tym, no to Ghost of Tsushima, to już lada chwila będzie
zamówiona. Premierę. Będzie po prostu o północy w piątek będę odbierać paczkomatu.
Pewnie chwilę później, ale też jakoś zaraz po premierze grać. No, dla osób, które nie załapały się na ekskluzywy na PS-ie, no to 7 sierpnia na PC-tach na Steamie jest ta super ekskluzyw, complete wersja Horizon Zero Dawn.
Będziesz grać, tak?
Będę grał, tak. Nie wiem, czy od razu na premierę, bo nie mam pojęcia, jak z czasem będę stał.
Spoko, to będzie można wrócić, jak będziesz był ty na świeżo.
I co prawda to akurat przeszedłem już na konsoli, ale jeżeli ktoś nie miał okazji, to 14 lipca wychodzi również tam jakaś tam kompletna wersja Death Stranding na PC. Ogólnie jeśli chodzi o takie naprawdę AAA produkty, to nie wiem, czy do tych Avengers włącznie coś jeszcze będzie dużego. Takiego mam na myśli AAA, a nie jakąś indie grę, czy coś w tym rodzaju. Jeżeli tak, to możecie dawać znać w komentarzach, bo nie orientuję się, żeby coś naprawdę ogromnego, tego kalibru wychodziło.
No, także chyba wszystko...
Ja będę ganiać za lisem, więc no, nie potrzebuję innych rozrywek.
Ubisoft ma jakąś konferencję niebawem, nie? Więc może tam coś
w niedzielę. Nie wiem, kiedy ten materiał się ukaże, ale w niedzielę jest konferencja Ubisoftu, ale nie idźcie na nią, bo w tym czasie będzie premiera 3. odcinka z Palmy, to, która jest ciekawsza i lepsza i będą się działy rzeczy bardziej ekscytujące.
Oczywiście.
No, obejrzy się trailery później. I tak to będzie. To będą te same gry co zawsze, więc no hej. No dobra, słuchajcie, to przejdźmy sobie w takim razie do pytań. Bo mamy jedno pytanie, które było dużo hojniejszym tipem, więc zacznijmy od niego. A później mamy ten temat, który odkładaliśmy od bardzo dawna, czyli temat kontrolerów do gier. Więc sobie o tym pomówimy. Zobaczymy potem, ile zostanie nam czasu do końca.
Hijackujesz mój odcinek.
Nie, proszę bardzo.
Dobra, więc pierwszy to de facto jest super chat. Od Łukasza Ciuchnicki. takiego. I to było kilka super czatów, więc pozwoliłam sobie zbić to w jeden komentarz. Jaki waszym zdaniem jest must have na PS4 Pro? Chodzi mi o różne gatunki gier. Wyciągnąłem konsolę z szafy i wracam do grania. Traktujcie to jak jedną wiadomość, 50 znaków. Czekam więc na odcinek o grach. Dzięki, suwak jest super. Tak, to jeśli chcecie faktycznie zadawać nam pytania na superchatach i że tak powiem generalnie, no chcecie nam zapłacić i tak troszkę więcej, to można po prostu na jednym tipie sobie tam zwiększać suwaczkiem, ile chcecie zapłacić i wtedy dochodzą wam kolejne znaki. To taki protip. Tak, więc dziękujemy bardzo Łukaszowi za superchaty. I jeśli chodzi o must have na PS4 Pro, no God of War. God of War to jest chyba mój taki najbardziej must have. Jeszcze zwłaszcza w świetle tego, że te niektóre ekskluzywy już nie są ekskluzywami, ale zakładając, żeby były, to i tak wydaje mi się, że chyba gameplayowo, to fabularnie...
Nie ma o ekskluzywach w tym pytaniu, tylko gry, więc...
A, no myślałam, że jeśli konkretnie na PS4 i to jeszcze Pro, to że to ma
nie,
być...
Nie, zakładam, że Łukasz
ma mieć znaczenie. Okej,
okay. No, ale to
Nawet jeśli to nie ma być ekskluzyw, to i tak powiem, że God of War. Bo God of War jest super, jest... No nie jest jakiś super stary, tak? No bo jakby, nie wiem, nawet gry z początku, powiedzmy, tej generacji już dziś mogą się wydawać niektóre troszkę tam gameplayowo archaiczne, a God of War jest super. I nie jest super długi, nie wiem ile masz czasu, ale jeśli właśnie nie chcesz czegoś na, nie wiem, 200 godzin, jak na przykład Assassiny, no to tutaj masz, nie wiem, to jest 50 chyba, tak powiedzmy, żeby faktycznie już tak całość... Ale
to tak jest
60...
konkretnie z sidequestami.
No tak, tam jakby w tej grze są, nie wiem, dwa całe światy, takie podświaty, które są poboczne, w których ja w sumie koniec końców nie byłam, więc no generalnie jakby możesz tam w miarę sobie manipulować tym, ile czasu chcesz na tę grę poświęcić, no i tak, nie wiem, emocjonalnie i fabularnie jest super. A jednocześnie, nie wiem, nie jest to gra przegadana, gdzie pół gry oglądasz cutscenki czy coś, więc wydaje mi się, że jest super balans między tym, żeby to była gra, a żeby to była kompetentna opowieść.
Z God of War'em bym się zgodził, natomiast no właśnie stałem się pomiędzy ekskluzyw, a nie, no bo przed chwilą mówiłem o Death Stranding i absolutnie kocham tę grę. Wiele razy mówiłem, że ona nie jest dla każdego, bo ma specyficzny gameplay, ale o tyle co Hideo Kojima właśnie uwielbiam wrzucić tam tyle cutscenek, że z tego można zrobić długi film, tak tego gameplayu jest wyjątkowo dużo, jeżeli szczególnie lubi się te kwestie jakieś budowania trasy, jak lubiłeś grać w gry, w których kiedyś na przykład się budowało, nie wiem, pole i się budowało odpowiednio, nie wiem, drogę i to, żeby paczki jeździły dobrą drogą i w ogóle, i tylko teraz...
Simy, tak, po prostu.
No, tak, właśnie, te wszystkie SimCity i tak dalej. No to właśnie, tylko tak teraz przeniesienie na postapo i perspektywę z taką naprawdę wciągającą fabułą, gdzie również większość osób, która przeszła, na końcu płakała, na ile się orientuje i się nie dziwię. No, także ja absolutnie kocham tę grę, ale no tak, ona już nie jest ekskluzywem, już lada chwila będzie na PC-cie, więc jakbym miał powiedzieć tylko i wyłącznie o ekskluzywach, rzeczy, po które sięgałem, mimo wszystko popada, bo nie miałem wyboru, chyba też bym musiał powiedzieć, że God of War, może Uncharted 4, to jest jeszcze tak obok, no ale Uncharted jest też, jakby siła emocji Uncharted wynika z reszty gier, a w God of Warze możesz kompletnie olać wszystkie God of Wary, które były do tej pory i uznać to za taki soft reboot tak naprawdę Kratosa, którego przeszłość męczy, okej, miał przeszłość, ale prawda jest taka, że to nie jest konieczne do tego konkretnego tytułu, kiedy Uncharted 4 wydaje mi się, że tak dobrze się nie można bawić bez całej historii Drake'a.
To ja bym polecił... To znaczy tak, PS4 Pro, więc o ile grałeś w jedynkę, to myślę, że spokojnie warto The Last of Us 2 kupić. Nawet nie dla samej gry, ale dla no, pokazania tutaj mocy przerobowej PS4 Pro, bo ta gra no, wygląda super, nie? Jakby ten element, i o nim na szczęście możemy sobie mówić bez spoilerów, bez tutaj obawiania się o jakieś tam ujawnienie czegoś za dużo, no to jest na naprawdę najwyższym poziomie, nie? Te poziomy wyglądają niesamowicie, plus są naprawdę duże, znaczy gameplayowo jakby wcale mi się nie podobają, ale jednocześnie no, robi wrażenie to, że masz grę, która nie jest... Powiedzieć, nie jest oparta na korytarzach. Trochę jest, ale te korytarze są dużo szersze niż zwykle bywają. Tak, tak. O, może w ten sposób. Jest dużo więcej rzeczy do zrobienia, dużo więcej takich, powiedzmy, elementów, które mogą tam się po drodze zepsuć, a wygląda naprawdę niesamowicie, nie? Oczywiście jest sporo takich momentów, kiedy się łazi po jakichś tam zamkniętych pomieszczeniach i tak dalej. I to wygląda wtedy tak jak zawsze, natomiast kiedy się już tylko wyjdzie na ten otwarty teren i zobaczy się te lasy porastające, budynki i tak dalej, no to jest po prostu, robi wrażenie. Poruszając się grą, rozglądasz się na boki, bo jest po prostu tak ładnie i tak wiarygodnie. Plus postacie, nie? Mimika twarzy. Na tym, że jak bohaterowie gadają, to zatrzymuję wszystko i stoję i obracam kamerę tak, żeby widzieć ich twarze, bo to wygląda tak realistycznie, że aż szkoda, że się marnuje, jak na przykład, wiesz, po prostu jadę i nie widzę ich twarzy. No, wygląda niesamowicie. Także pod tym względem, tutaj technologicznym, na pewno warto w tę grę się zobaczyć.
A propos tego dwie rzeczy, bo po pierwsze, nie bez powodu chwalili się tym pierwszym filmikiem z pocałunkiem Ellie i Diny, dlatego, że zawsze mówimy o tym, że właśnie to zbliżenie modeli to jest coś, co nie idzie, a oni już doszli do takiego punktu, że coś takiego jak pocałunek może wyglądać realistycznie, nie? To jest dużo trudniejsze, jeżeli popatrzycie na gry przez lata, to jest dużo trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. A nie zgadza się co z zamkniętych przestrzeni, bo jakby tutaj jest jedna lokacja, nie powiem nic w kwestii tego, jak się tam fabuła w niej dzieje, ale to jest ogromny hotel, który został, w środku się zapadł. I chodzenie po nim samo w sobie, a to jest zamknięta przestrzeń, nie? Bo jakby wnętrze jest zapadnięte. Ale dopracowanie detali pomiędzy kolejnymi piętrami, gdzie się chodzi, i patrzy się w dół i tam te kolejne piętra, część zawalona, część nie. Wiesz, wydaje się, że każdy gruz tam jest dobrze położony we właściwym miejscu, to dalej robi wrażenie. I te korytarze są, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, one są na tyle szerokie, że możesz ten korytarz wchodzisz wąskim wejściem i wychodzisz wąskim wyjściem, ale jak przejdziesz od jednego wyjścia do drugiego, no to już masz, wiesz, kilka dróg przynajmniej, którym można wziąć, więc tak, moja konsola się przegrzewała i pracowała tak głośno, że musiałem bardzo zgłaśniać telewizor, bo inaczej nie słyszałbym, co postacie mówią. Ja nie mam PlayStation Pro.
Najlepsze jest to, że tak, jak tylko ta gra się uruchamia, po prostu w momencie, jak się pojawia w ogóle ekran tytułowy, gdzie jest łódka, to już zaczynam wyjść po prostu, jakby miał odlecieć za chwilę. Nic się nie dzieje jeszcze na ekranie, bo spodziewałbyś się, że jak nie wiem, poziom się ładuje czy coś, to zacznie dopiero pracować głośniej, ale nie. Ale przynajmniej stabilnie, jakby nie widać zwiększania i zmniejszania poziomu, jest stabilny poziom po prostu napierdalanie tymi wiatrakami.
Moja konsola informowała mnie, że jest too hot i musiałem ją tam przeczyszczać i obracać na lewa i na prawą w momencie, w którym wybierałem język. To jest zanim pojawia się łódka.
Natomiast jeśli chodzi o inne powody, powiedzmy, to ja bym Spidermana polecił. Dla mnie to jest chyba najfajniejsza gra tej generacji, która fajnie czerpie w ogóle ze wszystkiego, co inne gry tego typu do tej pory rozwijały i polecam. No, nie jest to idealna gra, powiedzmy, sporo jest tam powtarzalności, sporo jest jakichś takich ubytków, powiedzmy. Fabuła nie jest, powiedzmy, jakoś... Znaczy, to już musiał wnikać trochę w recenzowanie, ma się rozwodzić, ale generalnie nie jest to gra bez wad, natomiast daje tyle fanu, ile w zasadzie mało która gra w tym momencie może daje tyle fanu, nie? To jest jedna z tych gier, gdzie w sumie miarą, myślę, sukcesu w grze takiej z otwartym światem jest to, że chce ci się podróżować, wiesz, normalnie, fizycznie, a nie używać szybkiej podróży, ani jakichś środków transportu, niczego w tym stylu. W niewielu grach tak miałem, nie? Że faktycznie chciało mi się iść do punktu po prostu twardo,
bujać
fizycznie,
się do punktu.
Niż w szybkiej podróży. Czasami było tak w niektórych grach, w Wiedźminie tak jest na przykład, że nie używam szybkiej podróży, bo to kurwa ładuje się godzinami, więc szybciej jest po prostu pojechać na koniu. Tutaj nie, tutaj po prostu to jest dużo przyjemniejsze poruszać się osobiście, tak, po mieście, więc też warto.
Ale jak powiedziałeś Wiedźmin, to Wiedźmina też polecamy, jeśli nie ogrywałeś, bo na PS4 też jest, a to też chyba całkiem fajna rzecz tej, powiedzmy, ostatniej generalnie generacji sprzętu, nie?
No jedna z wiążących gier tej generacji, nie? Więc jeśli ktoś chciałby mieć jakieś pojęcie, jak wyglądały gry w tym czasie, no to...
Nie wiem, jak jest cenowo, bo akurat na PC-tach, na wszelkich Steamach i innych GOGach, to w tym momencie Witcher 3 to non-stop jest tak przeceniany, że można
też
kupować...
Też już można taniej dostać. Myślę, że w stówce z dodatkami.
To na Steamie ostatnio widziałem za 34 zł. Czy coś takiego.
Okay.
On jest po prostu...
Podejrzewam, że jak jest jakaś promocja na PSN, to też to Wiedźmin się zwykle też tam zaliczy.
Strasznie przeceniany cały czas, więc...
No, zresztą ostatnio było sporo promocji, kupiłem trochę gier.
Cały czas są, mam wrażenie, że odkąd się wirus zaczął, to Sony nas rozpieszcza promocjami. No albo to z okazji końca PS4. No,
teraz ruszył Steam Sale w ogóle, znaczy nie wiem, czy jeszcze trwa, czy nie trwa, chyba już nie trwa, ale też niedawno był, ale od pandemii oczywiście, że lecą promocje jedna za drugim, tylko na nie warto zwracać uwagę, czy to na pewno są promocje, bo nawet te największe portale potrafią bardzo brzydko udawać promocje. O, wielka zniżka, to nic, że teraz kosztuje tyle, co kosztowało, co powinno kosztować normalnie, ale minus 40%. No, robią tak.
Kupiliśmy, ty kupiłeś te wspaniałe gry.
Tak, kupiłem Naka, nie, Naka już miałem. Kupiłem Naka 2, o, nie, i bo jest koop i ponoć nie jest taki zły. Kupiłem Dragon Age'a, bo stwierdziłem, że w sumie miałem kiedyś na PS4 i nie mogłem się wciągnąć w to. Miałem kiedyś na PC-cie i w sumie to był jeden z powodów, dla których kupiłem PS4, bo na PC-cie nie chciało mi za cholerę pójść to po prostu, za jakieś, nie wiem, był jakieś po prostu kompletnie tak zjebane, że nie chciał się uruchomić. A teraz było za, nie wiem, dwie dychy, czy coś takiego, stwierdziłem, a wezmę, może kiedyś podejdę znowu.
Podoba mi się, że Łukasz, który tak zawsze mówi, jak to nie lubi Dragon Age'a, już trzeciego tu najbardziej, kupił trzeci raz tę samą grę.
No i była promocja na Unravel, ten platformówkę taką z tym wymienionym ludzikiem niezależną i była jednocześnie w pakiecie z dwójką, więc wziąłem z dwójką i tak się troszkę tych gier przybyło.
No ja chętnie wrócę do Inkwizycji, bo kupiliśmy wreszcie tą wersję ze wszystkimi dodatkami, a ja gram tylko w podstawkę, więc tam dodatek jest chyba o tym, o Solasie i co tam dalej było, więc...
No, przeszliście już Darksiders?
Prawie. Zostały nam chyba dwie ostatnie planszki i te areny i po prostu jeszcze tam maksowanie rzeczy, ale już żeśmy się dużo razy wracali. Jezu, ta gra jest super. Jakby nie wiem jak to jest, ale jak Oskar nam poleca grę, to ta gra potem jest super.
No, a propos jeszcze właśnie brania gier tutaj z naszych dyskusji, no to po tym jak gadaliśmy o Avengers i napomknąłeś temat tego Marvel Ultimate Alliance, no to jak sprawdziłem, że ta trójka jest na Switcha, no to kupiłem ją w końcu na tego Switcha i okazało się, znaczy sprawdziliśmy recenzję, była dosyć pozytywna, okazało się, że tak, można grać sobie kanapowo. I wtedy to wygląda fajnie, szczerze mówiąc, więc kupić na Switcha, plus teraz mamy ten okres wakacyjny, będziemy gdzieś sobie jechać po weekendzie, no to można zabrać to ze sobą w sumie, nie? Więc no, będziemy mogli sobie siedzieć gdzieś na powietrzu i grać.
Tak, ale jeśli właśnie szukacie czegoś kanapowego, albo niekoniecznie kanapowego, bo też koop przez sieć z kimś znajomym, no to ten Darksiders Genesis jest super, jest absolutnie super. Ja po prostu, nie wiem, wszystko mi się w tej grze podoba. Podoba mi się gameplay, podoba mi się styl graficzny, podoba mi się ci tacy fajni bohaterowie, którzy balansują na granicy bycia edgy i bycia fajnymi. Trochę jak, nie wiem, bohaterowie Devil May Cry, czy coś takiego. Mam taki vibe trochę, że jeszcze zaczęłam grać solowo w tę pierwszą część i ona już w ogóle jest tak jak DMC. Tak gameplayowo mam wrażenie dużo mocniej, a zobaczymy.
Że jedyny minus, jedna taka upierdliwa rzecz, która strasznie przeszkadzała, to jest to, że no, ta gra nie ma tej... W sensie, nie możesz panować nad kamerą, nie? I to jest momentami to jest tak wkurwiające, bo na dodatek, wiesz, jeszcze grają, dużo się dzieje na ekranie, masz te postacie, które też są takie bardzo szczegółowe i tak dalej, więc momentami naprawdę nic nie widać, co się dzieje i tak napierniczasz na ślepo tymi czasami. I czasami by się przydało tą kamerę na przykład obrócić czy coś, no ale nie da się niestety.
Ja gram ze znajomym po sieci w to i właśnie, nie, obracanie kamery to jedno, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy przejść tę grę na tym poziomie apokaliptyk, więc no tam już ładujesz w te postacie różniejsze rzeczy. Ja gram wojną, on gra strife'em i problem jest taki, że jak on strzela z tych splów, to ma tam takie, że jak strzelasz, to wybucha, a coś tam to... I polega to na tym, że to tak rozpierdziela, a na apokaliptyk jest tak, że jak coś cię chlaśnie, to chlaśnie mocno i wojna ma tu ten cały system parowania, nie? Że w dobrym momencie trzeba zaparować cios. Naprawdę ciężko jest zaparować cios, którego za cholerę nie jesteś w stanie zobaczyć i po prostu musisz intuicyjnie tylko nawalać i może trafisz. To jest tak irytujące, że nic nie widać. No to jest.
No ja gram Strife'em i jest ta fajna taka umiejętność, gdzie on wypuszcza taką gigantyczną wiązkę promieni, która po prostu zasłania pół ekranu.
No albo jak się zmieniacie w te demony ogromne, no to wtedy też już wojna napieprza, to przeciwnik lata po całym tym, a Strife wali tak, że nic nie widać.
Ale fajne. Jeśli nie jesteście tymi hardkorowymi graczami, to na tym normalnym poziomie nawet taka lebiega jak ja daje sobie radę, więc...
Na początku byliśmy jak ten ojciec z tej historii, gdzie grał w Call of Duty i nie wiedział, że można broń zmieniać, więc przeszedł całą grę na pistolecie. Bo my tak gramy i nagle, kurna, co się ciężko zrobiło, nie?
Da się zmienić amunicję, da się zmienić...
Nie, lepiej. Tak, można tutaj przypisywać te orby tym i podwyższać umiejętności, nie?
No więc przeszliśmy chyba, nie wiem, tam trzy pierwsze mapy, po prostu właśnie tylko zmieniając amunicję i używając umiejętności, jakby nic sobie tam nigdzie nie dodając.
Ostatni
i było ciężko.
Ostatni będzie was wkurwiał. Ostatni boss jest tak wkurwiający.
Już paru nas wkurwiało, więc
Ostatni jest bardziej, powiem tak, mnie też, był ten wodny, co był bardzo
Dagon,
wkurwiający.
Tak.
Dagon z mackami, on był strasznie upierdliwy. Ostatni boss jest jeszcze dużo, dużo bardziej wkurwiający od niego.
Aczkolwiek najbardziej frustrująca była chyba ta baba na koniu.
No. Nudne, tak się jeździło za nią w kółko, tylko jeździło. Baba, nie baba na koń, tylko baba koń.
A przepraszam, to baba konie. Bardzo przepraszam wszystkie baby konie.
Ona nie jeździła na koniu, ona była półkoniem.
Ona była koniem. No widzisz, była koniem. Dobrze, albo, myśmy jeździli na koniu.
Albo pół czymś, nieważne.
I była jakimś zdradzieckim upadłym aniołem czy kimś tam. No.
Okej. Okay.
No, ale podoba mi się w ogóle ta dynamika tego piekła, że oni tam wszyscy tylko myślą, który tam, którego powinien oszukać w ogóle. Taka ta gra o tron tam się odbywa.
I niebo tak samo, i rada tak samo. Wszyscy się wychujają.
I najlepsze jest to, że jak zaczęłam tę grę właśnie solową z wojną, to mam wrażenie, że fabuła tej gry jest dokładnie taka sama i spotkam dokładnie te same postacie i muszę zrobić dokładnie to samo, bo spotkałam tego, tych obu tych typów, którzy tam siedzą, nie? Spotkałam tego Samaela i tego drugiego typa, jak mu tam...
A Wulgrim jest Wulgrima. W każdej części. No. Wulgrim jest w każdej części.
Ale mam wrażenie, że mój bohater za każdym razem poznaje ich na nowo, ale nie wiem.
No wiadomo, zrobili, bo najpierw była ta część z wojną, a potem stwierdzili, że to tamto, bo dzieje się dawno wcześniej i... No dobra, to znał ich wcześniej, chociaż to nie ma sensu, ale...
No, ale w ogóle ja jestem Team Strife. Strife jest super, jakby jest absolutnie kapitalną postacią.
Strife jest wyjątkowy, bo on jest najbardziej ludzki z nich wszystkich i później też się... On, spoiler alert, on znika. W czasach, kiedy wojna jest tam uwięziony, to Strife znika i nie jest na usługach Rady. I potem można się dowiedzieć, gdzie on był przez ten cały czas i on jest po prostu najbardziej dobry chłopak, jaki może być ze wszystkich.
No, no i mam też taką dynamikę Shreka i osła, jak ja to mówię. Że jest ten właśnie ten Strife, który jest takim osłem, z tym wojną, który jest taki no-nonsense, ale w gruncie rzeczy dobry chłopak.
Do sumienia trafi, no.
No dobra. To mamy nadzieję, Łukaszu, że wybierzesz sobie coś z naszych polecanek, zależnie od tego, no, w co lubisz grać, czy lubisz grać sam, czy masz dużo czasu. Jak coś, no to dawaj znać, jeszcze będziemy podrzucać jakieś propozycje.
W ogóle, dobrą opcją jest tak, weź sobie jedną z tych pierwszych gier z generacji i weź sobie jedną z tych ostatnich gier i fajnie można odczuć skok technologiczny. Bo szczerze mówiąc, no, grając te gry, tak wiecie, wybierając te najpopularniejsze tytuły, no to można nie odczuć tego w sumie, nie? No bo każda kolejna coś tam wnosi, ale w sumie nigdy to nie jest jakiś wielki skok. A jak się, nie wiem, odpali tego, nie wiem, Infamous 2 czy coś takiego i porówna z tymi grami, które wychodzą teraz, wiecie, z tym The Last of Us czy z tym Assassinem ostatnim, no to jest jednak różnica całkiem spora, czy z Horizonem, czy
nie wiem, jak ktoś chce mieć gigantyczną różnicę, niech sobie odpali pierwszego, ostatniego Assassina, to zobaczy, ile gry przeszły.
Nawet nie trzeba mieć ostatniego, można, nie wiem, odpalić Unity czy coś takiego No właśnie z początku w sumie. Unity albo Black Flag może wcześniej i porównać z tymi ostatnimi. Chociaż no tutaj jest za dużo i tak wspólnych elementów, więc to nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
No dobra, to lećmy dalej do tematu, który zapowiadamy od jakiegoś czasu i wreszcie jest. Tip od Diego. Klawiatura czy pad? Dla mnie oraz wszystkich znajomych ze studiów to właśnie klawiatura jest najlepszym rozwiązaniem nawet wśród konsolowców. Pada po prostu nie znoszą.
Czyli co, podłączają tą klawiaturę do konsoli?
Czy to pisał Oskar pod pseudonimem?
Gdyby się dało.
Diego.
A co, nie da się? Jak masz klawiaturę na, nie wiem, Bluetooth, to chyba się da. Nie,
nie podłączysz tego, dlatego że no, gry na konsole nie uwzględniają obsługi klawiatury, więc to jest takie toporne. Jak podłączysz pada do peceta, no to większość gier dzisiaj na pececie obsługuje jedno i drugie i tam można sobie wtedy zmienić i jest wsparcie kontrolera. W drugą stronę to nie działa, więc no, nie da się za bardzo.
Opowiedz, Oskar, o swoim nieszczęściu. To ja
właśnie,
to jest?
To ja powiem właśnie, jak graliśmy ze znajomym w Darksiders i problem jest taki, że jeżeli gra się na dzielonym ekranie, bo można, jedna osoba może udostępnić grę nawet przez sieć na Steamie i możemy grać razem na jednym tym, to niestety jedna osoba musiała grać na padzie. To jest bez sensu, bo gramy przez sieć, moglibyśmy obaj grać na tak jak chcemy, ale nie. I mój znajomy stwierdził, że kupi tą grę i zagramy przez sieć, bo nie jest w stanie grać na padzie, bo go to za bardzo wkurwia. I ja absolutnie rozumiem ten ból. Ja powiem tak, jeśli chodzi o granie na padzie i na klawiaturze, to no, ja rozumiem absolutnie wszystkie zalety grania na padzie pod tytułem niepotrzebne mi biurko, niepotrzebne mi nic więcej, mogę sobie usiąść na kanapie, wziąć pada w łapę i sobie grać, jakby ta wygoda jest bardzo, bardzo dobra. No ale z drugiej strony, to rozumiem właśnie dla osób, które tak długo jak grały w gry, wiecie, od kiedy gry istniały, na jakieś tam 386 czy czymś takim.
1960 rok, Oskar już grał.
Dokładnie, Oskar już grał. I po prostu...
Już na klawiaturze grał.
Ciężko się kłócić z tym, że w większości gier klawiatura jest domyślnie precyzyjniejsza. jeżeli się, zakładamy, że jest osoba, która, no przez to w strzelankach tak jest, nie? Że nie robił tych crossplayów. Ja pamiętam, jak grałem w MMO Final Fantasy i było tak, że tam była straszna hejt na... Zrobili crossplay i był hejt na konsolowców. Na zasadzie, jak szukali ludzi do drużyny, to było od razu, że jak... no console players. Z prostego powodu, że... jeżeli trzeba było, już te o milisekundy chodziło, ten, wiesz, najwyższy poziom grania, no to po prostu, no, myszką szybciej i klawiaturą dojedziesz do pewnych miejsc.
No właśnie, bym cię poprawił w jednej rzeczy, w sensie, że to mysz jest precyzyjniejsza, nie? Niż,
mysz jest, tak, nie klawiatura, oczywiście, że nie, mysz, no. Tak, to, konkretnie mysz, to wiadomo, no, klawiatura nie jest, bo naciskanie na raz A i W nie jest tak precyzyjne, jak przejechanie drążkiem, wiesz, na skos, to wiadomo, że nie, ale mysz, jeśli chodzi o celowanie, to oczywiście, że jest. Tak, i to jasne, gdybym miał do wyboru tylko granie na klawiaturze, a tylko na padzie, wybrałbym pada. To dla jasności.
Czyli ty po prostu jesteś fanem myszy, a nie myszy. Klawiatury.
Tak, tak, wydało się. Nie, jeśli chodzi o combo, to musi być combo, bo na przykład większość ludzi na padzie lubi to, że gry zrobione domyślnie dzisiaj w większości na pada mają na przykład kołowe menu, więc tylko sobie naciskam jeden guziczek, przekręcam, przechodzę do swojego skilla i tyle, nie? I wszystko mam w tej bardzo wąskiej liczbie guzików, mam jakby wszystko, czego potrzebuję. Kiedy no, klawiaturowcy są przyzwyczajeni do tego, że można sobie podpisać skróty pod Q, pod R, pod jakieś, wiesz, wszystkie te dodatkowe rzeczy. I no, znowu, ja tak przywykłem i mi jest tak łatwiej, żeby nawet nacisnąć, nie wiem, Shift F, gdzieś dać jakiś skrót. Wiem, że wiele osoby się tak palce nie układają. Dla mnie to jest kompletnie domyślne ustawienie, żeby mieć dostęp natychmiastowy do każdej możliwości mojej postaci. Więc, no tak, ja absolutnie jestem klawiaturowcem i
myszowcem.
Myszowcem, tak.
Myszarzem.
Myszarzem. I po prostu zawsze nie ma takiej gry, w której łatwiej by mi się, lepiej mi się by grało na padzie. Głównie tego, że do tego przywykłem i po prostu w momencie, w którym nie mam tej pełnej kontroli nad postacią, takiej, do której przywykłem, to czuję, że coś jest nie tak. Gdzieś tam mnie coś wkurwia. No ale jakby, no, nie będę tutaj fanatykiem, który mówił, że... Chociaż czasami tak to brzmi, ale to bardziej dla żartów. Nie będę mówił o tym, że wiesz, że jebać pada i w ogóle kto gra na padzie, to jest głupi i tak dalej. No, rozumiem te przyzwyczajenie i wygodę.
To ja powiem tak, jeśli tutaj Oskar jest klawiaturowcem, to ja jestem padziarą. I dlaczego? Bo jak mamy ręce, no nie, klawiatury są to takie dosyć płaskie i gra się... Tak, na tej jednej powierzchni. Moje ręce nie układają się tak naturalnie. Moje ręce układają się tak. Jak trzymam ręce. Weźcie sobie ręce, nie? Jak trzymacie ręce, tak luźno. No tak jak pada, nie? Że po prostu część tu jest palców od góry, część jest od tej strony. I generalnie dla mnie takie rozklapienie palcy na klawiaturze. Jeszcze wiecie, no ja mam małe łapki, no ja nie dosięgam między shift i F, no nie wiem. Dobra, shift i F to jeszcze, ale jak tam, nie wiem, Oskar nieraz mówi, że na klawiaturze numerycznej tam na górze jeszcze coś ma, to moje łapki już nie sięgają. I generalnie to nie tak, że ja, nie wiem, klawiatura jest dla mnie obca, bo ja też się wychowałam na klawiaturze. Ja szybciej nauczyłam się pisać na klawiaturze niż ręcznie czy coś. No i generalnie jak pisanie, no to spoko. Ale granie, no to nie, bo te klawisze są albo za blisko, albo za daleko. W ogóle sterowanie wsadem? Moja lewa ręka nie jest przyzwyczajona do tego, żeby kierować postacią. Jak jeszcze grywałam na klawiaturze, to ja musiałam być na strzałeczkach zawsze. Ja sobie musiałam przedstawiać. Moja postać musiała chodzić na strzałeczkach. A jak jeszcze miałam myszkę do tego, no to już był dramat, bo po prostu granie lewą ręką na tym wsadzie to jest największy koszmar, jaki istnieje dla mnie. I ja się tak cieszę, że teraz są te pady. Znaczy, no, pady zawsze były, ale pamiętam, że pada do PC-ta kiedyś miałam, to on był strasznie słaby i nawet wtedy trochę mnie zraził.
One były nieresponsywne w ogóle, no. To było takie, że pamiętam, jak trzeba było je kalibrować, to było coś takiego, że się podmieniało pada, że odpalać specjalne programy do kalibracji, żeby tam wszystko namierzyć i one jako tako działały, ale to
z joystickiem było... też tak było, kiedyś mieliśmy taki segment o joystickach, joystiki też trzeba było kalibrować, kalibrować był taki suwaczek, żeby ten joystick sam ci nie, jakby żeby postać ci sama nie latała, kiedy joystick jest nieruchomy na przykład, więc jakby ja przeszłam wszystkie te etapy i w życiu nie grało mi się tak wygodnie jak teraz. Ja nie wiem, ja jestem wielką fanką tego pada do PS4, tu wiem, że Łukasz ma zupełnie inne zdanie, ale ja po prostu, dla mnie to jest absolutnie najlepsza rzecz i kiedyś myślałam, że okej, ale jest ten segment gier, gdzie potrzebujesz tej myszy, nie? Są te wszystkie RPGi z rzutem izometrycznym, gdzie jeszcze sterujesz całą drużyną, guzik, prawda? Jak zaczęliśmy grać właśnie w Original Sin, to ja się kompletnie przestawiłam. Przestawiałam się, że właśnie jak tam nacisnę jakiś tam klawisz, to potem pod tym kółkiem po prostu mam to całe menu, że mogę sobie też, nie wiem, że jest pauza pod jakimś guzikiem, że mogę sobie też normalnie zaznaczać i że wtedy mam, nawet jeśli mam całą drużynę, to mogę zarówno sterować już taką gałką i oni po prostu idą, albo mam pod drugą gałką mam kursor i mogę po prostu wybrać im miejsce i nacisnąć, gdzie mam pójść. I teraz gram w to Deathfire, czyli drugą część właśnie Pillars of Eternity, gram na padzie i to wydawałoby się, że to jest ostatnia gra, w którą można grać na padzie, a da się i jest spoko.
No, ja mam wrażenie, że w każdą grę, no, prawie, nie, no jasne, okej, okay. Ale prawie każdą grę da się grać na padzie i pewnie jak prawie każdą grę da się grać na klawiaturze, to jest kwestia przyzwyczajenia graczy, nie, i z racji tego, że masa...
No nie, jest jeden rodzaj gier, który prawie martwy gatunek, czyli real-time strategy, nie ja, możemy sobie grać jak
Starcrafta. Myślałem, że powiesz Football Manager.
Nie, Football Manager na pewno można grać na obu rzeczach. Natomiast
nie wiem, czy, jest faktycznie. No, jest natomiast, to jest uproszczone, ale pewnie kwestia to.
I niech proszę, niech fani nie mówią, że jak grać w bijatyki, jak grać w to da się i można tym sterować. Mówię o absolutnym, nie tym, co wolicie, ale o tym, gdzie po prostu jakiegoś rodzaju kontroler będzie kompletnie nieadekwatny. No to jest to real-time strategy. No nie wyobrażam sobie grania w StarCrafta na przykład. Czy coś
ale
tego.
Czemu? Skoro w RPG z takim podobną kamerą możesz grać na padzie?
Bo większość RPG-ów ma coś takiego jak aktywną pauzę, jak granie turowe. No nie, to okay. Jest real-time strategy, jak sama wskazuje. To jest na szczęście...
Przepraszam, dla mnie strategia to strategia i w niektórych, w których grałam, była pauza albo tura.
Na szczęście dla konsolowców to jest wymierający gatunek, więc nie musicie się martwić, ale to jest jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, która nie jest na obu stylach.
To są te twoje gry z królami?
Nie, tam można pauzę włączyć.
Ale, jeżeli znaczy... można włączyć pauzę, to już automatycznie możesz grać na padzie. No,
no znaczy, też znaczy zgodzę się z tym, że wygodniej jest tutaj myszą, no bo myszy są tym... Kurczę, to się wiele nie różni tak naprawdę od, nie wiem, pracy w systemie operacyjnym albo w Excelu albo czymś takim, nie? No, kurde, gry, które...
No okej, okay, w Excelu trudno by było poruszać się padem, ale no...
No jakby to są gry, które polegają na zaznaczeniu rzeczy myszą, nie? Jakby tutaj jakby zmiana sterowania by wymusiła kompletnie zmianę mechaniki gry, więc to jak totalnie się z tym zgadzam. Natomiast no, duża większość tych gier, no to wydaje mi się, że spokojnie była do ogrania na obu, mm-hmm. Rodzajach kontrolerów. Tylko, że no, kwestia jest taka, że dopiero w którymś momencie się ludzie zorientowali, że w sumie jakby jest duży rynek ludzi, którzy te pady chętnie przyjmą, nie? Że ogólnie się gra na padzie. Bo ja mam wrażenie, że to wynika po prostu z tego, że to są... Mi jest niewygodnie grać na klawiaturze, bo tam jest dużo przycisków koło siebie, nie? Jakby nie masz tego komfortu, że nie naciśniesz czegoś przez przypadek. I tak jak Mata powiedziała, że przestawiała sobie wsad na strzałki. Ja totalnie rozumiem ten sentyment, bo strzałki się wydają naturalniejsze przez to, że są, wiesz, że są wolne dookoła.
Są wydzielone i są na nich narysowane strzałki. Ja myślę, że to też ma znaczenie.
Mam wrażenie, że to, wiesz, że to jest...
I jakby... mają idealny układ. Sorry, jeszcze, że ci wejdę, bo góra jest zawsze nad dołem, a W jest zawsze trochę przesunięte. No.
Masz w głowie już ten obraz tego, jak to wygląda i już na ślepo możesz to uderzać. No i na padzie tak jest, jakby cały pad, jakby pady są zaprojektowane pod to.
Żeby wszystkiego użyć, tak.
Tak, ale jednocześnie masz to tak pogrupowane, że wiesz, gdzie co jest, nie? Tu masz krzyżak, tu masz gałkę analogową, a powinno być odwrotnie, tu powinno być gałka analogowa, tutaj krzyżak.
Tu się nie zgadzamy kompletnie.
Tu masz te przyciski funkcyjne, kolejny analog, wiesz, jakby to jest tak podzielone, że wszystko jest w odpowiednich segmentach.
I spusty, jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest naprawdę naturalne, że część palców ci się układa od góry, a część się układa.
Chciałem przejść do tego, nie? Ja też totalnie rozumiem ten...
Powiedz to wszystkim ludziom, którzy grają na pianinie.
No ale wiesz, na myszy też masz rękę właśnie wygiętą, nie? Że ale masz tak, od boku
dlatego,
palec
oczywiście,
i od góry.
Boczne przyciski jak najbardziej są używane na myszy.
No,
to
no to pad trochę tak działa, nie?
Znaczy nie, ja się zgodzę z tym, że mysz jest oczywiście bardziej precyzyjna, nie? Jestem ciekaw właśnie, czy jak technologia nie pójdzie do przodu i na przykład czułość, powiedzmy, tych wszystkich czujników i tak dalej nie pójdzie do przodu, to czy nie będzie dało rady na przykład celować padem w ten sposób, nie?
Ręką, jakby... czy coś w tym rodzaju, no możliwe, żeby się zrobiło...
Znaczy, nie ręką, po prostu mając pada, masz te spusty i możesz celować tak, nie?
Może,
jakby
no.
To już można by zorganizować, podejrzewam, że to nie jest tak dokładne, żeby
nie jest
miało sens, nie? No, jak Nintendo robiło gry na Wii, no to kombinowali coś w tym stylu, nie? Wii, no to był pilot, co prawda, no ale jakby zasada była ta sama, nie?
Tylko, wtedy że shootery nie byłyby już konkurencyjne, no bo w tym
oni,
momencie...
Jak oni robili swoje wersje, na przykład Call of Duty, no to robili właśnie pod tego Wiilota i można było faktycznie tym Wiilotem sterować. I to się pan sprawdzało nieźle, tylko że no to jakby Wii nie było pod shootery, nikt nie lubi shooter, nie było Wii wtedy.
Na PlayStation.
No, ale, to są rzeczy raczej do zabawy na razie, nie? Także podejrzewam, że to kwestia jest też tego, że to musi być bardziej czułe i tak dalej, może kiedyś coś z tym zrobią. No ale okej, myszy są bardziej precyzyjne, natomiast mi cały czas jakby duże, większe znaczenie ma dla mnie to, że dużo lepiej się czuję jednak naciskają na spust. Jakby mam dużo, dużo lepsze, wiesz, przełożenie swoich ruchów na rzeczy, na gry, w momencie, kiedy mogę pociągnąć faktycznie za ten spust i wiesz, i nie klikam myszą. Plus, no jeszcze są wibracje, nie? Wibracje są dla mnie mimo wszystko dużym profitem.
Ja nie lubię wibracji, szczerze mówiąc, w ogóle, ale to...
Nie, no ja lubię. W sensie to one też muszą być różne gry, różnie to jakby, różnie tego używają, ale szczególnie w tych ostatnich konsolach, no na przykład w Switchu, no to są wibracje już tak na tyle czułe, że praktycznie rozchodzą się po całym Joy-Conie, nie? I może jakby gra może używać tego w jakiś ciekawy sposób. Wygląda na to, że PS5 będzie miał podobny motyw, te też będą używać tych wibracji w jakoś ciekawiej, ale to jest bardzo fajne, szczególnie kiedy na przykład na Xboxie One, jak przez jakiś czas go używaliśmy, teraz mam pada, więc w sumie też pewnie będzie to działało. Z kolei tam są wibracje specjalne na triggerach, nie? Które w momencie potrafią stawiać opór i tak dalej, więc w momencie, kiedy używasz tego w przestrzelaniu, no to daje całkiem fajny efekt, nie? Więc no nie wiem, dla mnie jednak ten feedback haptyczny, który ci daje jednak dają ci te wibracje, plus daje ci opór o konkretny triggerów i tak dalej, wynagradza mi to mimo wszystko, tę precyzyjność.
Wydaje mi się, że to jest jednak kwestia właśnie pamięci mięśniowej, no bo ja mam zupełnie odwrotnie. Ja grając na padzie czuję właśnie tak, dziwnie mi się ręce układają, ale na przykład ja przez wiele, wiele lat grałem w MMO i jak grałem w World of Warcraft, no to tam, wiecie, był moment... Teraz chyba już tak nie jest, nie wiem, ale był moment, kiedy była masa skilli, kiedy postać miała tych skilli, wiesz, o tak, i trzeba było dokładnie pamiętać, gdzie one są i właśnie trzeba było je podpisywać pod całą masę dodatkowych kombinacji klawiszy, żeby w każdej chwili mieć dostęp do każdego z nich i jednak się po latach grania pamięć mięśniowa wyrabia w ten sposób, że mi kompletnie nie przeszkadza to, że koło W jest Q i E, a wręcz pomaga, bo co mogę ustawić pod Q i E, jakie skille, jakie naturalnie mi się na te przyciski, wiesz, klika. Natomiast zgodzę się z tym, że są znowu gry, w których takie rzeczy mogłyby być mniej wygodne. Bijatyki są dobrym przykładem. Ja dalej wolę grać w bijatyki na klawiaturze i wtedy nie korzystam z myszki. Ale jak się popatrzy na... Skoro mówimy o precyzyjności, no to wiadomo, że na przykład jak są jakieś turnieje shooterów, no to generalnie grają kolesie na klawiaturach i myszkach, nie? Raczej nie grają na padach. Natomiast kiedy grają w bijatyki, to nie grają ani na klawiaturach, ani na padach, na tych najbardziej pro poziomie, tylko na tak zwanych fight stickach, fightboardach. To są takie...
Jak te panele z arcade'ów, nie?
To są specjalne, można powiedzieć, no wiadomo, jest gałka do kierowania, a panele, no to jest, jakbym powiedział, klawiatura z wyjętymi wszystkimi niepotrzebnymi przyciskami, po to, żeby mieć, wiesz, dalej są płasko ułożone, nie trzymasz ręki w ten sposób, jak dopada, czyli dalej jest ułożona płasko, tylko masz wywalone wszystko, co jest niepotrzebne poza tymi rzeczami do bijatyki. I jakby to rozumiem, bo jak gram w bijatykę, mówię, ale mi się łatwiej mi grać, bo po prostu mam responsywniejsze palce, no bo pamięć mięśniowa po prostu lepiej działa, ale cały czas wolałbym, gdybym mógł mieć klawiaturę, w której mógłbym powyjmować, teoretycznie mogę w mechanicznej, ale za dużo rąbania się z tym, powyjmować wszystkie guziki niepotrzebne, to wtedy by się mi grało optymalnie, lepiej niż na padzie, lepiej niż w jakikolwiek inny sposób, więc rozumiem, że szczególnie kiedy nie ma się tej pamięci mięśniowej konkretnie wyrobionej, że po prostu nadmiar przycisku może wkurwiać, skoro nawet w takich sytuacjach jest
irytujący. Może ty powinieneś być pienistą, no bo tam faktycznie też trzeba tak, wiesz. Te palce, tyle klawiszy, tyle palce na płasku.
Dla mnie w World of Warcraft nawet skrót Shift T nie był za daleko.
Kurde, to widzisz, tam byś grał Beethovena czy coś.
Tak,
to
jeszcze... nie, shift no. nawet trudniejsze skille były Shift Y, ale to już tak ostrzej.
Jesus.
Mały palec na Shift i wskazujący na Y.
Ten Marta ten temat podjęła. Ja jestem ciekaw właśnie, w którym momencie się zaczęła taka polaryzacja padów wśród graczy pecetowych, nie? Mam wrażenie, że to była
Powiem ci, kiedy ja kupiłam pada. 360 się zaczęło. Na Prince of Persia Warrior Within. Jak ścigała mnie Dahaka i byłam tak zajebiście sfrustrowana na klawiaturze, że kupiłam pada, żeby to przejść i przeszłam.
Ja kupiłem swojego pierwszego pada na PC-ta i to był taki chujowy chiński pad, w ogóle no name, od którego bolały palce, kiedy grałem w jakąś grę, to był jakiś Ultimate Spider-Man, coś takiego. I wtedy stwierdziłem, że okej, to jest moment, żeby kupić pada. I mi się grało fajnie, więc po jakimś czasie zainwestowałem w pada do Xboxa z receiverem, żeby go podłączyć tylko do PC-ta i wtedy działał bez żadnych tam sterowników i tak dalej. I chyba mam wrażenie, że to, jeśli ktoś wie lepiej, to niech mi poprawi. Ja mam wrażenie, że to trochę Microsoftowi możemy zawdzięczać, jakby to, wiecie, bo oni od początku mieli tą strategię, żeby trochę pożenić tego swojego Xboxa z Windowsem, żeby je zbliżyć do siebie. I mam wrażenie, że te wiecie, że to, że zrobili ten specjalny odbiornik do pada i propsowali właśnie tego pada od Xboxa jako domyślnego pada dla Windowsa, nie? To mam wrażenie, że się upowszechniło. Plus... Ja mam pojęcia, szczerze mówiąc, no ja od dawna nie używam. Ale
mamy pada podłączyć... do Xboxa, a nie mamy Xboxa.
Ja nie gram na PC, więc po cholerę.
W tym momencie można podłączyć dowolnego pada do PC-ta, ja mogę wziąć...
No teraz tak, teraz
w zasadzie... wziąć pada od PlayStation, podłączyć kablem do PC-ta i jest i działa, no, bez żadnego ustawienia.
No właśnie, tylko... teraz jest ten... no szczególnie, że właśnie ten pad do Xbox 365 on był zajebisty, kurczę, to był prawie idealny pad. Jedna rzecz, która tam była chujowa, no to krzyżak niestety, bo był tym kółkiem takim mało responsywnym. No i potem zrobili tego pada do Xboxa One, który był jeszcze lepszy, ale też ma jedną zjebaną rzecz, czyli te bampery, które są do niczego. Nie wiem czemu, robią cały czas te pady takie bliskie ideału, ale jedną rzecz tak zjebią po prostu, że szkoda gadać. Więc no ciekaw jestem, co zrobią przy okazji Series X, bo no, są blisko, tak? 3 razy sztuka, niech się zrobią coś porządnego. Jeśli chodzi o te pady do PlayStation, no to one są chujowe, w sensie od pierwszego PlayStation te pady były do niczego, one są za małe, są takie strasznie plastikowe, trzeszczą. Ale no, standardowe łapy, nie mam jakichś dużych.
Ale na moje jest idealne.
Są za ciasne takie po prostu. Plus te grzybki były do PlayStation 3 włącznie, grzybki były wypukłe. To jest kurwa mija się z celem zupełnie tych grzybów, bo palec się ślizga potem od razu. Trzeba kupować jakieś nakładki inne gówna. Spusty nie są spustami, są takimi chujowymi przyciskami. Więc ja przywitałem z dużym tutaj entuzjazmem tego DualShocka 4. On nie jest idealny, ale jest dużym krokiem naprzód. Okay. Mimo
myślałem,
wszystko.
Że oni mówi, że jest chujowy.
Nie, jakby do DualShocka 3.
Ja nie pamiętam za dużo. Pamiętam, że jak się przesiadłam z PS3 na PS4, to też od razu dużo lepszy był ten
pad. Jest lepszy, bo jest szerszy. No. Grzybki są wklęsłe wreszcie. Podpatrzyli wreszcie, że trzeba tak zrobić. No, jedyny minus, no to wiesz jaki, no. Gałka lewa analogowa powinna być wyżej, no.
Jedna rzecz, to podłączaj pada od Xboxa.
Jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy jeszcze a propos w sumie też stałej walki pomiędzy padami a klawiaturą i myszką, to jest taka, że też dla wielu osób klawiatura i myszka to jest domyśle klawiatura i myszka do pracy. Tylko warto pamiętać, że klawiatura i myszka standardowa do pracy biurowej, a klawiatura i myszka gamingowa to są inne bestie trochę. Jeżeli gra się na PC-cie w dużą ilość rzeczy, to jednak inwestuje się w sprzęt, który jest też gamingowy i na przykład wyprofilowana myszka z odpowiednim miejscem, wiesz, na kciuk, z tymi bocznymi przyciskami, z różnymi prędkościami oczywiście w zależności od tego, jakie są potrzebne do gry, nie? Z rolką, z opcją na płynne chodzenie rolki albo na takie ząbkowane, że tak powiem, żeby to też było do wyczucia. I cała masa tych różnych pierdół wokół tego. No, plus klawiatura, jak się przyczyniłem na klawiaturę mechaniczną, to też jest niebła ziemia, jeśli chodzi o to takie uczucie tego konkretnego... Jak mi zawsze znajomi opisywali klawiaturę mechaniczną, to nie do końca rozumiałem. I tak ciężko to opisać, przy responsywności tego, jak się naprawdę naciska na ten przycisk, czujecie, że on tak chodzi na tych switchach, które tam są, to też jest zupełnie inne uczucie niż na taka typowa klawiatura do pisania po prostu, którą się weźmie. Więc to też jest taka warta rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy się porównuje, bo rozumiem, że jeżeli ktoś grał na padzie i nagle stwierdza, że jak to klawiatura i myszka, to małe coś, co stoi w biurze, wiesz, bez dobrego profilu na odpowiednią rękę, bo to też jest bardzo ważne, jak gdzie jest leworęcznym, a praworęcznym, to trzeba kupić zupełnie inną klawiaturę i inną myszkę. To też jest może wada w porównaniu do pada, kiedy pad się trzyma w obu rękach i tak samo się gra. Myszka jest zupełnie inna, jest wyprofilowana na lewą, a na prawą rękę, no bo kciuk inaczej leży. Więc rozumiem, że jeżeli ktoś popatrzy na zwykłą rzecz, to stwierdzi, jak na tym kurwa grać, ale no mówię, gamingowy sprzęt to jednak jest troszeczkę coś innego.
Mam wrażenie, że ten, że akurat też opisałeś, no to w mojej biurowej myszce mają zastosowanie, natomiast ona jest na Bluetooth, więc pewnie nie jest tak responsywna jak te
gry. Myszka growe. Musi mieć ogonek.
Natomiast gust mi się kompletnie rozjeżdża z growymi rzeczami, jeśli chodzi o klawiatury. No ja mam klawiaturę mechaniczną, bo lubię jak klika.
Świecące, głośne gówno.
Bo... w ogóle a propos, czemu rzeczy dla graczy są zawsze takie mega kiczowate po prostu, świecą się jak choinka na wszystkie strony po prostu.
Tak, mam myszkę, która mi po prostu, ja przez jakiś czas, najgorzej, że ona jest, jak komp jest wyłączony, to ona dalej potrafi się aktywować. Jak idę spać i nagle mi tak puch napierdala w sufit, wiesz, to światło, jeszcze ono zmienia kolory.
No to
prostu...
tak jak ta czuwa klawiatura, no. jakby lubimy tęczę, ale ta klawiatura jeszcze tak świeci, jeszcze tak mocniej i słabiej, po
tak,
prostu i nawala
tak
po prostu.
Ja musiałem tą myszkę czymś przykrywać na noc idąc spać, dlatego że bałem się, że w nocy mi, wiesz, kot szurnie czy coś i ona się aktywuje i po prostu zacznie mi tęczą kolorów na sufit walić, więc musiałem na nią jakąś chustkę kłaść czy coś, żeby po prostu ją zasłaniać. To jest, przyznam. Gamingowe rzeczy wyglądają zwykle strasznie obciachowo.
Ja sporo piszę, także no, klikanie tymi klawiszami mechanicznej no, daje satysfakcję, więc no. Zwykle je używam na co dzień mimo wszystko. Ale normalnie klawiatury, jakich używam, wyglądają tak. One są zawsze małe, płaskie, bez tej numerycznej oczywiście i przede wszystkim niski skok. Znaczy to one są to okrągłe, ale generalnie chodzi mi o takie klawisze, to się chiclets nazywa, takie jak MacBooki na przykład mają, to uwielbiam to po prostu, bo to tak nie męczy zupełnie i jest takie też przyjemne w pisaniu, ale nie klika plus trudno trafić taką klawiaturę z prześwietleniem niestety.
To jest bardzo, bardzo przyjemne.
Ja bym chciał, w ogóle ja się rozglądam za klawiaturą, która byłaby mechaniczna, ale nie miałaby tej części numerycznej. To by wyjebać, bo tego nie potrzebuję do niczego.
Ja uwielbiam klawiaturę numeryczną.
Ale żeby była tylko właśnie, wiesz, tylko ta główna sekcja i żeby nie wyglądała też jakoś przesadnie cyrkowo.
Nie wiem, czy wiecie, można kupić osobne, same klawiatury numeryczne. W mojej poprzedniej pracy na przykład można było zarequestować tylko klawiaturę numeryczną i ja miałam.
Miałeś pewnie taką całą złożoną klawiaturę, tylko z numerycznych.
Co jest u mnie dosyć istotne, to, że nad F-ami już nic nie ma. Ja strasznie nie lubiłem tych klawiatur.
To są tak zwane klawiatury multimedialne.
Nienawidzę tego, to jest nikomu niepotrzebne gówno z tami dodatkowo. Tam, wiesz, nikt tego nigdy nie używa, po co to komu jest po prostu. To
wiesz
jest...
co, one jedyne... Ja miałam kiedyś taką wiel, ta klawiatura była w ogóle prawie, nie wiem, gigantyczna, bo miała na górze ten panel i jeszcze na dole miała taką... Tak, nie wiem, jak to nazwać, taki podjazd do klawiatury.
Podspację, tak, miałem też coś takiego.
To mogło być nawet całkiem wygodne, ale ona na górze miała wszystkie przyciski do obsługi wideo, w sensie miała te play,
tak,
pause,
tak
miała ten, w sumie bardziej muzyczną, bo miała też następny utwór tam głośniej, ciszej i to było nawet spoko. A ja mam teraz klawiaturę, którą po prostu najbardziej lubię i myszkę, którą najbardziej lubię i one są gdzieś tak pomiędzy, bo nie są super płaskie, ani nie są też dla graczy, one są do takiego pisania, ale takiego właśnie fajnego pisania.
Ale już chyba nie są produkowane, nie? Więc się zepsują do końca.
Chodzi o myszkę, znaczy ja mam gamingową, ale taką powiedzmy jeszcze nie taką na full wypasie, bo mi tam ma tyle przycisków, ile ja potrzebuję, ale były swego czasu bardzo popularne myszki takie z takimi malutkimi jeszcze klawiaturkami na boku pod kciukiem, z kilkoma tymi.
Tak, pamiętam.
I do nich makra.
Dziewięć przycisków było coś takiego.
Tak, i można było makra do nich przypisać. Wiem, że gracze z tego bardzo korzystali, bo można było tam całe różne bzdury tam podpisać. Ja swego czasu miałem myszkę, którą bardzo lubiłem, z potrójnym przyciskiem. To było coś takiego, że na tym normalnym lewym kliku był jeszcze taki malutki, chropowaty taki podłużny przycisk i jak się go naciskało, to on traktował to jak szybkie trzy przyciśnięcia. Co w grach było bardzo, bardzo wygodne, szczególnie w shooterach. Kiedy chciało się robić seryjki różne, wiesz, kiedy strzela się z karabinu na przykład i nie chce się... żeby cię ręka zaczęła boleć od klikania tego, jeżeli nie chcesz trzymać tego strzelania, no to właśnie ten potrójny przycisk był bardzo wygodny. No, w obecnej myszce tego nie mam, ale nie gram w shootery znowu tak często.
Jezu, zero imersji w ogóle.
To jeszcze ostatnie zdanie o myszach. Powiem wam, że ja kompletnie nie rozumiem, jak właśnie ludzie używają tych takich malutkich myszek, tych takich jajowatych. Jakby nieważne do czego, nawet jeśli to jest, nie wiem, twoja praca biurowa i siedzisz 8 godzin dziennie z tą łapą na myszy i kurna, tak. Jakby tak. Jakby mysz musi mieć ten profil na kciuk, powinna mieć ten podpórkę pod nadgarstek, nie? Na podkładce czy coś, więc ludzie, nie kupujcie tych małych myszek, bo robicie sobie krzywdę w łapki.
No. Najgorsza myszka jest, to jest Magic Mouse, ta makowa, Jezus Maria, jakie to jest chujowe.
To jest ta płaska taka?
Ta mega płaska taka, nie? No ja kiedyś, kiedyś sobie kupiłem klawiaturę tą makową i ona mi się bardzo podobała. Jedynym minusem było to, że była na baterię paluszki. Dopiero nie wiem, z rok temu zaktualizowali, można ją ładować teraz, wow. No i to stwierdziłem, kurczę, to może spróbuję też tej myszy, nie? Bo może ona wygląda tak chujowo, a ja zawsze byłem przyzwyczajony do takich, wiesz, dużych myszy, nie? Żeby sobie łapę oprzeć na tym wygodnie. No, ale tak mówię, kurczę, wszyscy tego używają, to może jest jakieś dobre, może ja po prostu nie kumam tego, a wiesz, okaże się, że to jest super. Nie, jest po prostu jakbyś taką płaską, po prostu jakbyś, wiesz, nie wiem, telefonem próbowała używać myszy, nie? I na dłuższą metę nie byłem za cholerę w stanie się przyzwyczaić, nie czaję tego, jakim cudem masa ludzi, nie wiem, profesjonalistów w ogóle zarabiających na życie, nie wiem, projektowaniem rzeczy, używa tej myszy. Kurczę, to jest niebywałe, nie wiem.
Może im płacą za promocję.
Nie, Apple nie płaci nikomu.
Ja mam, no tak, Apple nie płaci. Ja jeszcze mam stosunkowo duże ręce, więc dla mnie po prostu jakbym miał używać tych małych myszek, to bym po prostu chyba o takie musiał trzymać, nie? W ten sposób. To jest naprawdę upierdliwe. Nie, myczka wyprofilowana to jest absolutny must have. Jeżeli ktoś tego nie próbuje, to nawet niech nie porównuje grania na myszce i klawiatury do grania na czymkolwiek innym.
Nikt nie nazywa się graczem.
Bo to, to ciężko nazwać graniem na klawiaturze i myszce. To tak jakbym wziął, wiesz, jakiegoś starego, niefirmowego pada, ledwo responsywnego i powiedział, nie lubię grać na padzie. Wiesz, a tutaj to, dlaczego ta gałka ma pół sekundy opóźnienia? Coś w tym rodzaju. No.
No, ale powiem wam, że też bardzo zbyt cenię teraz home office, że do tego komputera, którego, tego laptopa służbowego, podpiąłem sobie swoją klawiaturę i swoją mysz. Jestem absolutnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo Jezus Maria, jak ja nienawidzę tych klawiatur laptopowych i tych myszek biurowych właśnie dla, kurczę, krasnali. I no.
Szczególnie właśnie, że te...
Wirusie trwaj!
Nie wiem, kto używa touchpadów, ale dla mnie touchpady zawsze były złem. Ja, jak lubię pecety, jak miałem... Już teraz nie mam, ale miałem przez długi czas laptopa, który się w końcu, że tak powiem, zużył, to za każdym razem, jak zapominałem o myszce, to miałem katorgę używając tego touchpada. To jest...
Jedyny touchpad, który dawał radę, to był ten MacBookowy. To jest touchpad, którego lepiej się używa podczas pracy, nie? No, podczas grania to nie sądzę, ale podczas pracy niż myszy, bo on obsługuje te gesty, jest zrobiony ze szkła, więc wiesz, jest idealnie opór w ogóle wymierzony wiesz, opuszków palców na tym. Jest mega, nie? I stopniowo na tych biznesowych laptopach, czy na tych ultrabookach jakoś tam te Windowsowe próbują do tego poziomu równać, ale tak średnio to wychodzi. Na tym MacBooku, którego używam, czy MateBooku, którego używałem, już było w miarę, ale to jeszcze nie to. A jeszcze właśnie touchpady to swoją drogą, bo i tak tam podłączysz myszy i niekoniecznie musisz z tego korzystać, ale przecież laptopy, szczególnie to takie, no powiedzmy nie z najwyższej półki, a często takie są pracowe, nie? Mają tak chujowe klawiatury zawsze. Kurwa, to jest po prostu nie do używania, no, nie?
Z tymi takimi bardzo niskimi przyciskami, których prawie nie czujesz, kiedy do
tego. Nie masz w ogóle tego skoku, nie masz w ogóle tego, wiesz...
Dokładnie.
Jak wciskasz, nie masz tego poczucia.
Nie czujesz, że wcisnąłeś, dokładnie. No właśnie dlatego ja lubię tak klawiatury mechaniczne, które są takie, no konkretne. Jak na nich piszesz, to czujesz, że piszesz. A na tych przyciskach to właśnie one są takie mikromalutkie po prostu nad tym. Naciskasz i one... Czasami są one nawet... Nie to, że nie są responsywne, są bardzo responsywne, ale właśnie problem z tym, że są czasami tak czułe, że ten problem, o którym wy mówicie, czyli za dużo przycisków obok, to wtedy jest kompletnie masakryczny, bo lekko muśniesz palcem po innym przycisku i natychmiast on łapie, że się go dotknęło, no bo nie ma tego skoku właśnie. I wtedy na tym grać sobie bym nie wyobrażał, bo bym po prostu non-stop napierdalał nie te guziki, co trzeba.
No bo są klawiatury do pisania maili, typu już wam o tym pisałem, zerknijcie.
Ale nawet pisać jest gorzej, bo przypadkiem jak autokorekt nie masz, no to potem będą literówki. Ups, tam była dodatkowa litera, której nie chciałem.
To jeszcze na sam koniec najlepszy pad ever do GameCube'a. Kurde, to było cudo. I aż szkoda, że nikt dalej z tym konceptem nie poszedł, bo to było super. To był ten specyficzny pad, który na przykład nie miał tych czterech przycisków, tych wiesz, 1, 2, 3, 4, które byłyby tej samej wielkości, tylko na środku miał ten jeden wielki jebutny przycisk A, resztę orbitowała wokół niego. I tylko, że problem był taki, że to się świetnie sprawdza do gier Nintendo, które są jakieś platformówki, czasami jakieś Smash Bros, coś w tym stylu, ale nie do wszystkich, bo jednak w niektórych grach, no jednak fakt, że te przyciski są na przykład w jednej linii, no dużo pomaga. Ale kiedyś sobie kupię do Switcha taki. Kiedyś. Ale na razie to byłby zbędny wydatek, ale kurczę, to był megapad. Więc jeśli ktoś też jest fanem, też dobrze wspominam, to łączmy się.
Co do Switcha, to ja nie ukrywam, że ten włożenie tych dwóch padzików to takie urządzenie, które razem tworzą kwadrat, jest dla mnie czymś bardzo dziwnym.
Razem tworzą kwadrat.
One tworzą kwadrat. Czemu to nie jest bardziej obłe? Nie wiem. Pad do Switcha mnie w ogóle nie przekonuje.
To nie jest pad do Switcha. To są dwa joycony złączone
w jeden. No te joycony, jeszcze one mają te klawisze na odwrót. Nie.
Jak klawisze na odwrót?
No mają zamiennie, inaczej niż na PlayStation potwierdzasz i wychodzisz odwrotnie.
No, ale już można przestawić, więc spoko.
No. No dobrze, czy w tym odcinku zrealizowaliśmy trzy tematy, jak rozumiem. Mhm. Temat newsowy, temat polecamy randomowe gry i temat pady versus klawiatury, więc...
W kolejnym odcinku, z tego co patrzę, pogadamy sobie w takim razie, już możemy was nastawiać w takim razie, bo widzę, że parę pytań się łączy ze sobą
tak,
w parę.
Tak, ja
albo
nawet
większe
tak
grupy.
No, zgrupowałam.
Będziemy gadać o grach tych filmowych, tak? Typu rzeczy od Telltale, Quantic Dream i tak dalej, bo widzę, że tutaj jest parę pytań o to. Mogę powiedzieć, dlaczego nie lubię takich gier. I widzę, jest parę pytań o Mafię 1. Fani Mafii się odezwali?
Podejrzewam, że ich trochę rozczarujemy, bo chyba my nie mamy jakichś wielkich doświadczeń mafijnych, ale zobaczymy.
Ja kupiłem jedynkę.
No właśnie chyba tylko ty, nie? Tak no, no coś kojarzę. No dobra, Oskar będzie opowiadał.
Dawno temu i nic nie pamiętam, ale...
I no. Widzę, że jest fajne też pytanie o filmy na podstawie... Nie, gry na podstawie filmów, co... rzadko się zdarza, że było dobre, ale jest parę przykładów, więc dobrze będzie sobie parę przypomnieć przed nagraniem. Więc o tym sobie pomówimy następnym razem.
Tak, więc mamy plany, ale generalnie kolejka growa nie jest wcale taka długa. Znaczy my robimy wszystko chyba, żeby była jak najdłużej, skoro odpowiadamy na dwa pytania w odcinku, ale hej, przynajmniej obszernie. No, w każdym razie zmierzam do tego, że jeśli macie jakieś pytania giereczkowe, no to zapraszamy do zadawania. Możecie to robić za pośrednictwem Tip & Donation, czyli na napisykońcowe.pl/hajs. No i możecie też robić to w czasie premier, bo chyba to odcinki growe staramy się puszczać jako premiery. Tam zawsze możecie skorzystać z opcji Super Chat. No i my wtedy będziemy wiedzieli, że to jest do odcinka growego. Więc to tyle w tym tygodniu. Dziękuję wam bardzo. Dajcie nam znać, czy Team Pad, Team Klawiatura, a może jesteście mysiarzami?
Może joystickiem, albo kierownicą na wszystko.
Mysiarze, łączcie się.
Może gracie w strzelanki na kierownicy, nie wiem.
Ej, kurczę, ja uważam, że te kontrolery takie... jakby to nazwać, bardzo wyspecjalizowane, to jest w ogóle super sprawa, ja bym bardzo chciała mieć kierownicę, bardzo bym chciała mieć dobry joystick.
Pewnie tylko... bym grał wtedy w samochodówki, gdybym miał kierownicę, normalnie
i pedały, kręci, i generalnie jeszcze skrzynię biegów, Boże, ja bym tak strasznie chciała,
no mówię,
to jedyny moment, kiedy mogłabym zagrać faktycznie wyścigi, bo tak to po co, nie? Co na klawiaturze?
Jeśli ten Star Wars, jak to się nazywa, Commander, Force, Squadron, cokolwiek,
Squadron.
Ta nowa nadchodząca będzie naprawdę miała dobre recenzje, będzie dobra, ja się autentycznie będę
sterował kupieniem...
kierownicy do sterowania X-Winga, oczywiście. Nie, no. na kupieniem joysticka takiego konkretnego, bo mi to, pamiętam, kiedyś mi to tyle frajdy sprawiało w granie...
Mamy ten odcinek, gdzie rozmawiamy o symulatorach lotu, nie growy chyba, ale...
Starczy nam jeden.
Polecamy.
Więc tak, też się zgadzam, że te wyspecjalizowane są... Niczego sobie.
To ja może kupię nam Mario Kart i kupię te takie plastikowe kierownice, do których można wcisnąć Joy-Cona i będziemy sobie jeździć.
No właśnie, ja uważam, że w wyścigi nie można grać na niczym innym niż kierownica, bo ani pad, ani klawiatura nie ma sensu, jakby no to nie ma sensu, no jakby nie czujesz tego. W prowadzeniu samochodu fajne jest prowadzenie samochodu, no nie to, że widzisz, że on jedzie, tylko ten twój udział w tych wszystkich mechanizmach, no.
Ale więc... to jest dokładnie ten, słuchaj, no to jest dlatego, to jest ten sam jakby ten sam powód, dlaczego nie wszyscy używają kierownic, jest taki, że...
No jest taki, że to jest drugi kontroler. Nie,
nie
to chodzi.
Jakby kierownica jest spoko. Okay. W sensie musisz... Jedna rzecz jest taka, że musisz się nauczyć jakby kontrolować tym, bo jednak kierownica jest kompletnie inaczej, nie spada mimo wszystko, nie? Jakby inaczej, wiesz, inaczej to działa.
Ja umiem jeździć takim normalnym samochodem.
Po drugie, dopóki się tego nie nauczysz, to jest dużo mniej precyzyjne, nie? Jak się nauczysz, no to spoko, to jakby, jeśli to jest dobra kierownica, podejrzewam, że będzie działać nawet lepiej, ale dopóki się nie nauczysz dla casualowego gracza, jednak wygodniej jest przesunąć sobie lekko
gałkę
analogową, aniżeli macować się z tą. Plus masz te zmiany biegów, masz pedały i tak dalej,
wiesz. Tak strasznie marzę o tym, żeby kiedyś, nie wiem, ktoś mi chociaż pożyczył na trochę taki zestaw samochodowy, bo no ja lubię jeździć samochodem, a nie mam samochodu
ale,
nawet.
Ale teraz, więc... skoro mowa o tego typu jeszcze kontrolerach, to na koniec ciekawe, jak szybko przestały być modne kontrolery do, wiecie, rzeczy typu Guitar Hero, Band i tak dalej. Był moment, kiedy był kompletny szał, że trzeba mieć gitarę, perkusję do tego wszystkiego, wiesz, te wszystkie dziwne rzeczy. Była ta Stepmania, to też ten taki motyw z tymi matami i tak dalej. Była cała masa gier, które wymagała swoich własnych kontrolerów i to tak szybko umarło po prostu, że...
To ja mam anegdotę, ale może Oskar doceni. No więc właśnie jak była mania na Guitar Hero, to był taki trochę taka podróba na peceta, którą ktoś zrobił, która była chyba darmowa i generalnie można było grać na klawiaturze. Tylko to polegało na tym, że trzeba było wziąć klawiaturę w ten sposób, czyli F-ami na dole, i tu sobie zrobić te przyciski do sterowania gitarą. Słuchajcie, ja tak grałam w podróbę Guitar Hero na PC-cie, bo tylko to było.
Widziałem ludzi, którzy grali w podróbę Stepmani na PC-cie. Wiecie, jak normalnie trzeba skakać po tych guzikach, to oni po prostu naciskali.
Może robi takiego ludzika z palców i tak... Nie, miałem Guitar Hero 4 chyba, ale to już był taki schyłkowy czas, kiedy już te gry wychodziły mocno z mody, więc to, dlatego chyba taniej udało mi się kupić. Kupiłem zestaw właśnie z gitarą, chyba, czy z dwoma gitarami nawet i z grą Guitar Hero 4. Tylko, że ja to zainstalowałem na... To było jakoś chujowo zoptymalizowane na peceta, że niektóre kawałki nagle zaczynały klatkować. Kurwa, nie da się tak grać. Więc ściągnąłem tą darmową aplikację, która działa o niebo lepiej po prostu, więc grałem na tym swojej oryginalnej gitarze z Guitar Hero w tą podróbkę, nie?
Najlepsze jest to, że o tym mówiło się, nie, bo to takie fajne są rzeczy imprezowe, że wiesz, przyjdą znajomi i wtedy możesz to odpalić. Raz. Prawdopodobnie. To tak działało. Nie wiem, ze współlokatorem mieszkałem swego czasu znajomym, który miał właśnie też to Guitar Hero, kupił i wiesz, będzie fajnie. Dokładnie na jednej imprezie to było użyte. I nikt tego nie używał nigdy, w ogóle. Nigdy, leżało.
Znaczy, no ja miałem znajomych, którzy faktycznie bierali się tym, nie? I faktycznie... Dlatego się do nich nie chodziło na imprezy właśnie, bo to zawsze się kończyło na graniu w Guitar Hero, nie?
Oni specjalnie bo to kupili pewnie.
Czy nie, sorry, Guitar Hero było chujowe, Rock Band, nie?
Rock Band. Właśnie to z perkusją, nie.
Gdzie tak, zespół.
Było karaoke, była perkusja.
I chcesz iść, posiedzieć, pogadać, nie, wyciągają już te gitary, nie? I tak, kurwa, ja nie lubię tego po prostu, bo mnie to nigdy nie bawiło, nie? Jakby pobawiłem się
a
tym trochę.
A sam kupiłeś!
No, żeby sprawdzić, o co chodzi. Sprawdziłem, średnio mi się to podobało, nie? Pograłem trochę z tym, no
nie mam
dla
problem,
mnie,
że moje palce są tak samo niekompatybilne z klawiaturą, jak i z gitarą, ja nie mogę grać na rzeczach.
Ja się ktoś będzie zorientowałem, że to jest, kurwa, wciskanie tych przycisków.
Tak,
to nie jest, w ogóle nie daje żadnej radochy z grania, czy coś. Po prostu wciskasz przyciski cały czas, nie? Jak robot, tak? Właśnie jeszcze czerwony, niebieski, zielony, żółty, czerwony, niebieski, no co to jest za fan, nie?
Wchodzi muzyka z twoich palców.
Jeszcze w Stefanii doceniałem to, że przynajmniej nie, w tych naprawdę trudnych kawałkach ludzie musieli mieć tam jakąś zręczność i cholerną kondycję, bo widziałem, jak ludzie są zmęczeni po, wiesz, skakaniu na tych różnych guzikach i tak dalej, nie? Też mnie nigdy nie rało. Ale chociaż było tyle, nie? Może ktoś cardio na tym robił, nie wiem. Okej, wierzę, że się dało. Ale... Guitar Hero to dokładnie było to było naciśnij guzik w odpowiedni
moment. To był jak basista w każdym zespole, tak, nie wiem co w tym śmiesznego. Dokładnie.
Basista jest ważny.
W ogóle
niepotrzebny.
Oskar powiedział o skakaniu i o cardio, więc ja chcę powiedzieć, że zamówiłam sobie Just Dance 2020, bo mamy kamerę do PlayStation, więc nie trzeba mieć żadnego, nie wiem, telefonu w ręce.
Ani kontrolera specjalnego,
ani nic takiego, więc będziemy testować. To też może być grą imprezową, więc jak ktoś przyjdzie, to będziemy kazać mu tańczyć. Ja cały czas się łudzę, że to będzie moje cardio, bo będzie aspekt growy i będzie można mieć achievementy i będzie można mieć punkty i tańczyć do rzeczy, a to jest tak wyciska z ludzi, bo mieliśmy ostatnio okazję testować, jak znajomi przyjechali z grą, że o mój Boże, po trzech kawałkach to po prostu umierasz, albo to
nigdy
moja kondycja.
Nie odpaliśmy tej gry.
Więc zobaczymy, możemy dać znać, jeśli chcecie, żebyśmy pogadali o grach bez kontrolerów czy coś, albo macie coś do powiedzenia o kierownicach, albo ktoś chce mi przysłać kierownicę, to dajcie znać.
Przysłuchajcie kierownicę.
Nie pogadam o pistolecie do Pegasusa, jak się strzelało do kaczek i ten pies się z ciebie śmiał.
No, też pamiętam.
Ja mam traumę do dzisiaj.
Słuchajcie, możemy pociągnąć temat kontrolerów jeszcze, bo to
czy jest coś jeszcze do powiedzenia?
No, Wii na przykład, Kinecty, miałam tego typu rzeczy.
No, Kinecty no. Właśnie, no te PS batony.
Kinect to był ta pierwsza konsola, na której dało się dobrze tańczyć.
I te bardziej już pod VR robione rzeczy, które zaczęli robić, ta mata z tym... No to jest jeszcze do obgadania.
To jest też fajny temat, że była ta epoka, kiedy pojawiło się Wii i okazało się wielkim sukcesem u casualowych graczy. I potem...
Słuchaj, miałam Wiiboarda nawet.
Potem wszyscy... O, Wiiboard był chujowy akurat. Potem wszyscy w ogóle, co konkurencja chciała to podłapać, nie? I PlayStation wprowadziło te swoje różdżki, Move. Xbox kombinował z tym Kinectem, co też było chybionym pomysłem zupełnie i zabrnęło do niczego. Ale co jest ciekawe, teraz jakby z tej technologii wyrastają kolejne, nie? No. Move się używa teraz w PlayStation VR na przykład, nie? Jako domyślnego kontrolera. Te rzeczy, które w Wii były, teraz są w J-Conach i służą jako fajny dodatek do różnych gier i podejrzewam, że wiele rzeczy można dzięki tym J-Conom robić.
Wynikało z hype'owi na VR, który też trochę wymarł, znaczy dalej coś tam się robi z tym VR-em, bo wiadomo, że to jest technologia, której się nie powróci.
Ja mam wrażenie, że teraz wbija drugi bieg, coraz więcej jest faktycznie dobrych gier,
teraz
które zdają dobre recenzje.
Iron Man VR.
Na wcześniej było Half-Life Alyx, które miało dobre opinie, nie bardzo.
No, to jeszcze
mamy. Wiem, może skończy tym, że kupimy VR, nie? Jak już będziemy mieć miejsce.
No.
Ja gram. Ale dobra, to jak ktoś nas zapyta, to powiem.
No, także mamy. Tematów jeszcze jest, możemy sobie gadać i gadać, ale ten odcinek już podałoby kończyć. No.
Więc dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, Łukasz Stelmach, ja się nazywam Marta Lemon. Śledźcie dalej na Psykońcowe. Trzymajcie się. Cześć.